Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jest z nami pan Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Uchylenie decyzji środowiskowej dla kontynuacji wydobycia w kopalni Turów. Proszę powiedzieć, co oznacza ta decyzja?
To oznacza, że w Turów, jeżeli to orzeczenie sądu w Warszawie się uprawomocni, traci możliwość wydobycia węgla po roku 2026. Znaczy uchylona decyzja to jest decyzja środowiskowa wydana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która nadaje moc prawną tej koncesji opiewającej od roku 2026 do 2044. Bo jak na razie spółka twierdzi, że kopalnia Turów ma do roku 2026 zagwarantowaną prawnie możliwość wydobycia węgla brunatnego. Natomiast co się będzie działo potem, to jeszcze nie wiadomo. To nie od razu oznacza, że faktycznie to wydobycie stanie w roku 2026, bo po pierwsze spółka może dalej skarżyć taką decyzję sądu administracyjnego w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po drugie, można przeprowadzić ponownie procedurę wydania decyzji środowiskowej i na jej podstawie wydać kolejną koncesję, która już będzie pozbawiona wad prawnych, a więc umożliwi normalne funkcjonowanie kopalni. No tylko pytanie, czy w takim samym okresie, na jakich warunkach i tak dalej, i tak dalej. Nie znamy na razie pełnego uzasadnienia tego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Znamy relacje prasowe, w tym między innymi stwierdzenia sędziego sprawozdawcy, że zarzuty dotyczące tej decyzji dotyczyły przede wszystkim braku uwzględnienia umów zawartych w międzyczasie ze stroną czeską i ze stroną niemiecką. Chodzi tutaj o umowy dotyczące właśnie funkcjonowania kopalni Turów, tutaj zwłaszcza ze stroną czeską. To była głośna sprawa czeskiego sprzeciwu, który zawisł przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niemniej sąd w Warszawie uznał, że pewne skutki prawne tych umów nie zostały uwzględnione w decyzji środowiskowej i też siłą rzeczy w koncesji, więc te dokumenty są wadliwe i decyzja zostaje uchylona. No ale zobaczymy, jak teraz będzie działała spółka. To jest w jej gestii w tym momencie. Spółka też czeka na przesłanie pisemnego uzasadnienia i w oparciu o nie będzie podejmowała dalsze decyzje.
I na pewno będziemy do tego tematu wracać. A teraz na moment spójrzmy na wizytę prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Donalda Tuska w Białym Domu. Tutaj media, w tym media w Polsce, głównie skupiają się na kwestiach bezpieczeństwa, no w kontekście wojskowym, militarnym, ale wiemy, że dyskutowano też o tym energetycznym wymiarze bezpieczeństwa. Czy jakieś konkrety przedostały się do wiadomości publicznej?
Konkrety się na razie nie przedostały, poza jedną wypowiedzią zarówno pana premiera Tuska, jak i pana prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie stwierdzono, że po pierwsze dyskutowano sprawy dotyczące współpracy jądrowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a po drugie oznajmiono, że tutaj pan premier Tusk oznajmił, że myśli się o tym, by Amerykanie współpracowali z nami nie tylko przy tej pierwszej elektrowni jądrowej, która ma powstać w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim, ale także w innych projektach, w innych lokalizacjach, bo polski projekt energetyki jądrowej, ten rządowy, ma obejmować od 2 do 3 lokalizacji. Więc czekamy na więcej konkretów i mam nadzieję, że takie konkrety nadejdą i to w sumie już niedługo, bo w tym momencie, kiedy my prowadzimy naszą rozmowę na falach Radia Wnet, pan prezydent Andrzej Duda rozpoczyna swoją wizytę w elektrowni jądrowej Wokół w Stanach Zjednoczonych, czyli w tej jednostce, gdzie pracują reaktory AP1000, a więc urządzenia, które mają stanąć także w Polsce. Między innymi właśnie w tej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, ale być może także w kolejnych. Więc mam nadzieję, że po tej wizycie pan prezydent Duda coś powie ciekawego, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Może uszczknie tutaj, uchyli rąbka w tajemnicy, jeżeli chodzi o jakąś współpracę finansową, czy też w dalsze kroki, jeżeli chodzi o zaangażowanie Amerykanów w polski sektor energetyczny.
A proszę powiedzieć, jak ogólnie moglibyśmy podsumować nowy rząd i stosunek do atomu w Polsce, no bo dużo komentujemy tych wielkich inwestycji strategicznych, takich jak CPK czy port kontenerowy w Świnoujściu, a czy coś więcej możemy powiedzieć na temat właśnie budowy atomu?
Możemy powiedzieć tyle, że budowa energetyki jądrowej w Polsce to tak na razie jest w tym momencie jedna lokalizacja. To jest właśnie Lubiatowo-Kopalino. Tam mamy rozpoczęte działania projektowe i w zasadzie mówiąc o atomie w Polsce mówimy tylko o Lubiatowie-Kopalinie. Inne projekty są albo na niesamowicie elementarnym poziomie rozwoju. Mówię tutaj o projekcie KHNP i PGE oraz ZEPA, który nie jest projektem rządowym, jest odrębnym przedsięwzięciem względem Polskiego Programu Energetyki Jądrowej, albo w ogóle w zasadzie ich nie ma i mówię tutaj o reszcie lokalizacji mających wchodzić w skład Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Więc no, te działania koncentrują się właśnie w obrębie tej pierwszej lokalizacji. No i tam mamy pewne takie czasami krótkie turbulencje, jak na przykład zamieszanie w sprawie lokalizacji, które na szczęście szybko zostało ucięte i to zostało, że tak to ujmę, ucięte bardzo szeroko, bo w zasadzie rząd się wycofywał na różnych szczeblach z takich przypuszczeń pani wojewody pomorskiej, że można przenieść lokalizację. To jest dobra decyzja, że odcięto się od takiej komunikacji. Natomiast no, czekamy na przeprowadzenie zapowiedzianego audytu. Czekamy przede wszystkim na decyzję w sprawie modelu finansowania oraz na decyzję w sprawie już podpisania kontraktu wykonawczego, co umożliwi spółkom wykonawcom, czyli Westinghouse oraz Bechtel, zamawianie komponentów, rozpoczęcie pracy na miejscu w budowy i no, takie ruszenie z projektem do przodu, już wymierne, no bo wiadomo, że jak popłyną pieniądze, to projekt nabierze wiatru w żagle. Mam nadzieję, że stanie się to już niebawem.
Już na zakończenie, no ostatnio obserwujemy ogromne protesty rolników, nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej. Do tych w Polsce dołączają się kolejne grupy społeczne. Mamy leśników, pojawiają się także górnicy, no bo to sprawa ogromnego kryzysu, ale podobny kryzys i ubóstwo energetyczne. Takie niepokojące informacje pojawiły się, że mówimy nawet o 50%, nawet o 30% społeczeństwa, które jest dotknięte ubóstwem energetycznym. Jak pan szacuje, czy czekają nas kolejne lata drożdżowe w tym sektorze?
Prawdopodobnie duża część społeczeństwa będzie odczuwała wzrost kosztów energii, ale to wbrew pozorom nie wynika z tego, że Unia Europejska nam coś dodatkowego narzuca, tylko z tego względu, że myśmy nie przygotowali się na już obowiązujące, istniejące od dawna elementy polityki klimatycznej Unii Europejskiej, no bo na przykład system handlu emisjami pojawił się w prawie unijnym jeszcze przed dołączeniem Polski do Unii Europejskiej, bo w roku 2003, my wchodząc w roku 2004 w struktury Unii, wiedzieliśmy, że system handlu emisjami jest i że ma on na celu podniesienie w pewnej perspektywie kosztu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To była wiedza doskonale znana, ale niestety politycy w Polsce niewiele sobie z niej robili. A teraz, kiedy po dwóch dekadach zaniedbań polityka klimatyczna Unii Europejskiej zaczęła dawać się we znaki, no to mamy oburzenie i na przykład powstanie partii, które wprost nawołują do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To jest katastrofalna wizja i można powiedzieć, że jest to po prostu wyraz pewnej głupoty i krótkowzroczności tego typu postulaty, no ale to może mniej o nich. Natomiast oczywiście warto zaznaczyć, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej po pierwsze nie jest prawem fizyki, można ją zmieniać, po drugie powinna być zmieniona w pewnych elementach i mam przypuszczenie, że będzie, że na przykład Europejski Zielony Ład będzie modyfikowany, bo poprzednie dokumenty klimatyczne Unii Europejskiej też były modyfikowane, więc to nie jest wyryte w granicie nie do ruszenia, tylko że to zmiana w tym zakresie wymaga strategii politycznej, wymaga współpracy politycznej z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bo tak podejmuje się decyzje na poziomie unijnym. A takie krzyczenie i machanie szabelką z hasłem Stop Zielony Ład na ustach na niewiele nam się zda. Przecież zrobimy rejwach przed wyborami europejskimi, ale długofalowo korzyści z tego nie będzie. Więc namawiałbym jednak polityków do tego, żeby przedstawili konstruktywne propozycje, wykonalne i osadzone w rzeczywistości, a nie w propagandzie przedwyborczej.
Bo tylko na konkretach powinna opierać się polityka. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jakub Wiech, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny portalu Energetyka24, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.